Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Magazyn filmowy.
Tadeusz Marek przy mikrofonie, Paweł Lorenz i Inka Sieprawska program realizują. Witamy się z Państwem i zapraszamy na szczególne wydanie magazynu filmowego. Zapraszamy dziś, to jest w przeddzień drugiej rocznicy rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Inwazji, która trwa do dziś i właśnie dlatego dzisiaj prowadzić nas będzie tytuł, który powraca ze szczególną mocą. Ten tytuł to Skąd, Dokąd i to jest tytuł, który zabiera nas właśnie tam, zabiera nas za naszą wschodnią granicę i pozwala się spotkać nie tyle z wojną, co z ludźmi, a to dzisiaj wydaje się szczególnie ważne.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
Dziś także w magazynie filmowym bardzo uważnie i z przejęciem spoglądamy w stronę Ukrainy. A ten tytuł, który powraca dzisiaj do nas ze szczególną mocą, to jest Skąd, Dokąd, czyli najnowszy film dokumentalny Maćka Hameli. A powraca nie dlatego, że znalazł się na shortliście oscarowej, czy z uwagi na nominację do Orłów. Powraca, szanowni państwo, przede wszystkim z uwagi na to, że snując bardzo bliską, bardzo intymną narrację, zabiera nas właśnie tam, do Kijowa, do Czernichowa, do Charkowa, Czugajewa, a może nawet bardziej zabiera nas do tych odciętych od świata, wówczas być może bardziej niż kiedykolwiek ukraińskich wsi i pozwala spotkać się z tymi ludźmi, którzy w 2022 roku musieli rzucić wszystko i uciekać. I to jest to miejsce, do którego teraz się wspólnie przeniesiemy, do tego samochodu, w którym to wszystko się wydarzyło. Ta, chciałbym powiedzieć, magia spotkania, ale myślę, że te okoliczności na użycie słowa magia nie bardzo pozwalają. A zabierzemy się tam wspólnie, wybierzemy się tam wspólnie z reżyserem tego obrazu, Maćkiem Hamelą, który jest z nami, a w zasadzie jest w oddali, ale połączony. Maćku, witam cię serdecznie.
Cześć i witam państwa.
Ja tak sobie myślę, że ten film, no właśnie, to nie jest tylko film, bo ty przecież nie pojechałeś na granicę, nie pojechałeś następnie za naszą wschodnią granicę, żeby kręcić film. To był zupełnie inny scenariusz.
To prawda. Ja w tym czasie kręciłem zupełnie inny film, też na granicy, ale tej oddalonej o jakieś 300 kilometrów na północ. I podobnie jak wiele tysięcy innych obywateli Polski, ale też Ukrainy, po prostu stwierdziłem, że muszę przerwać wszystko, co robię i zrobić coś związanego z pomocą humanitarną w tym kryzysie, który migracyjnym i uchodźcem niespotykanym w historii Polski. Dla przypomnienia, był taki dzień w późnym lutym 2022 roku, kiedy na polskiej granicy pojawiło się jednego dnia ponad 170 tysięcy uchodźców ukraińskich. To były ogromne ilości i jakimś cudem udało nam się uniknąć tego scenariusza, który widzimy bardzo często z wojen na przykład na Bliskim Wschodzie, czyli po prostu obozów dla uchodźców. No i to się stało możliwe dzięki po prostu niesamowitej mobilizacji społeczeństwa, której byłem bardzo małą częścią. To znaczy ja kupiłem trzeciego dnia wojny vana i zacząłem jeździć, zresztą tak jak wiele, wiele innych osób.
Zacząłeś jeździć i w pewnym momencie stwierdziłeś, że dobrze do tego vana wpakować także kamerę i być może coś zarejestrować. Ja tak sobie myślę, wiesz, o tym, że to musiała być taka nie najłatwiejsza decyzja, bo te okoliczności, w których spotykałeś się z ludźmi, następnie bohaterami twojego filmu, to nie były okoliczności sprzyjające temu, żeby nagrywać, żeby rejestrować rozmowy. A ty mimo wszystko stwierdziłeś, że może warto to zarejestrować. Opowiedz o tym procesie decyzyjnym, który doprowadził cię do tego, że ostatecznie zacząłeś kręcić film Skąd, Dokąd.
Jasne, no to jest, jak słusznie zauważasz, taki moment niełatwy, to znaczy ja odciąłem się od jakiejkolwiek pracy innej niż jeżdżenie w tych pierwszych tygodniach. Natomiast kiedy przekroczyłem granicę polsko-ukraińską, ponieważ kilku znajomych powiedziało mi, że tam brakuje kierowców i rzeczywiście tak było i i zacząłem jeździć dowożąc ludzi do granicy, a potem dalej na wschód i dowożąc ich do takich punktów przerzutowych, które organizowaliśmy gdzieś w Ukrainie zachodniej i centralnej. Właściwie był taki moment, że ja zrozumiałem, że nie mogę już jeździć sam, że to jest za dużo czasu w trasie.
I potrzebowałeś drugiego kierowcy.
Zmiennika za kółkiem, dokładnie. I też zauważyłem to, trochę widziałem, co się dzieje z innymi takimi grupami. Większość osób jeździła parami i było wtedy po prostu raz, że trochę łatwiej, ktoś mógł sprawdzać map, wybierać numery. Było to jakieś ułatwienie, plus mogliśmy jeździć dłużej i dzień i noc. I tym kluczem ja się odezwałem do Wawrzyńca z Koczylasa, takiego mojego przyjaciela, operatora, ale też z którym bardzo dużo jeździłem autem w różne miejsca, kręciliśmy wspólnie filmy i on się zgodził ze mną pojechać i postanowiliśmy wziąć kamerę, ponieważ te rozmowy, które się odbywały w aucie, były czymś niesłychanym dla mnie. To znaczy ja miałem takie poczucie, że jestem świadkiem jakichś bardzo ważnych świadectw, które były wtedy czymś mrożącym krew w żyłach. Ciągle są, natomiast wtedy naprawdę to były takie pierwsze świadectwa. My nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy o tym, co się wydarzyło w Buczy, co się wydarzyło w Kupiańsku, w Chersoniu. Ci ludzie uciekali z terenów okupowanych na północy pod Czernichowem, bo tam jeździłem na początku marca. No i opowiadali te historie rodem z II wojny światowej. I nie mieliśmy pomysłu do końca na całościowy film, na samym początku. Był po prostu pomysł, żeby to udokumentować. Oczywiście bardzo szybko znaleźliśmy na to formę. Postanowiliśmy, że ten film będzie musiał być absolutnie podporządkowany tej pracy ewakuacyjnej, którą ja wykonywałem, tak żeby w żaden sposób od niej nie odciągał.
Czyli nie było miejsca na zabawy światłem, nie było miejsca na aranżowanie określonych scen czy przestrzeni, nie było miejsca na to, żeby cokolwiek kreować, tak jak wiemy o tym, że w języku filmu dokumentalnego kreacja także niejednokrotnie dochodzi do głosu, a tutaj tak naprawdę chodziło o czystą obserwację, która właśnie ma być pewnym takim świadectwem tego, co widzicie i tego, co słyszycie.
Dokładnie tak. Jeszcze dochodził do tego taki element unikania zdjęć dla samych zdjęć. To znaczy ja jeździłem tam, gdzie były osoby, które chciały się ewakuować, zabierałem je i kręciliśmy tylko drogę. Jak wracaliśmy, to kręciliśmy przez okno, jak jeździliśmy z ludźmi, to kręciliśmy rozmowy. Natomiast unikaliśmy jeżdżenia w miejsca, gdzie na przykład coś, były jakieś działania wojenne, czy były jakieś trafienia akurat dla samej rejestracji takiej spektakularnej strony wojny. Ja wiedziałem już, że powstają też inne filmy o tej tematyce, które na pewno wyeksploatują tę stronę wojny, ale też ta wojna jest bardzo wyeksploatowana w telewizji już. Przyzwyczailiśmy się do zdjęć zniszczeń, do zdjęć tych takiej bardzo bezpośredniej, ale też często dehumanizowanej tragedii.
A wam chodziło o to, żeby być przede wszystkim blisko z ludźmi.
Dokładnie tak, żeby poznać ich historię, żeby poznać też takie szczegóły z ich życia, które jakoś mogą w nas dotknąć jakiejś bardzo żywej tkanki. Ponieważ ich życia codzienne są bardzo podobne do naszych.
Ale padają, czy padały też między innymi takie zdania. Wynotowałem sobie z tego filmu, film Skąd Dokąd, to ten film, o którym dzisiaj rozmawiamy w magazynie filmowym. Jestem z arystokratycznej rodziny, a teraz jestem żabka wędrowniczka. To są świadectwa, to są słowa, przemyślenia, które padały ad hoc, które wy rejestrowaliście. Czy to było tak, że musieliście swoich gości w tym wanie, który kupiłeś, zapraszać do rozmowy, czy to się działo samo?
To się w większości działo samo. To znaczy, oczywiście był w tym element dialogu, wzajemnego poznawania się. Często nasze drogi były, nasza droga była po prostu, trwała długo. Przykład, który podajesz, Larysy, z nią jechaliśmy z regionu zaporowskiego do samej Warszawy. Ona mieszkała długo u mnie w mieszkaniu, teraz mieszka we Francji i podróżuje z filmem i go przedstawia na wielu pokazach. Ona na przykład od samego początku, od wejścia do auta miała potrzebę opowiedzenia nam swojej historii. Tego, jak prowadziła dziennik, tego nie ma akurat w filmie, prowadziła dziennik remontowy, bo kupiła niedawno mieszkanie z widokiem na morze w Mariupolu. Ona sama była wysokiej rangi celniczką morską i zaczęła prowadzić ten dziennik i po 2 tygodniach ten dziennik stał się dziennikiem wojny, a nie wyboru koloru kafelków. I ona nam to wszystko opowiadała. To była potrzeba po prostu podzielenia się z tym, ale też z drugiej strony taka potrzeba puszczenia tego dalej w świat. I wiele osób tak reagowało, to było dosyć duże zaskoczenie dla mnie, że oni reagowali na kamerę w taki sposób, jakby chcieli się bezpośrednio zwracać do ludzi na zewnątrz, w Europie Zachodniej. Oni nie mieli pojęcia, co ludzie wiedzą o wojnie, czego jeszcze nie usłyszeli i mieli bardzo dużą potrzebę podzielenia się z tymi swoimi historiami.
Ja mam w myślach taki obraz związany z sytuacjami, których zapewne wy doświadczaliście bardzo wiele, kiedy spotykasz kogoś, kto opowiada ci o sytuacjach absolutnie dramatycznych, które przerastają twoje niejednokrotnie wyobrażenia na temat zła na świecie. No i ty masz taką świadomość, że siedzisz za tą kierownicą, że w sumie to, jeśli zrobi się zbyt niebezpiecznie, to będziesz miał dokąd wrócić i czujesz, że mimo pewnych niebezpiecznych okoliczności, w których się znalazłeś, to zawsze istnieje gdzieś tam w twojej świadomości ta przestrzeń bezpieczna, do której możesz wrócić. I wtedy pojawia się taka sytuacja, kiedy, tak mi się wydaje, w obliczu takich opowieści, jak te, których wy wysłuchiwaliście, czasem trudno znaleźć język i słowa, żeby na nie odpowiedzieć, żeby wejść w te rozmowy czy narracje. Zastanawiam się, jak wy sobie radziliście z tym ciężarem narracyjnym, który na was spadał, w taki sposób, żeby, no właśnie, żeby pozostawać w kontakcie z tymi ludźmi, a nie odcinać się emocjonalnie, no bo to przecież jest najłatwiejszy mechanizm, który został nam dany.
No, to jest trudne zadanie. Na pewno pomagało w tym to, że ja nie byłem tam po to, żeby im zadawać pytania i po to, żeby jakoś komentować czy odbijać się od ich opowieści. Ja tam miałem bardzo konkretne zadanie wywiezienia ich i dowiezienia ich bezpiecznie do celu. I byłem przy okazji zajęty organizacją miejsc postojowych, jakichś noclegów, czasami nawet mieszkań długofalowych dla niektórych z nich. My szukaliśmy po prostu konkretnych rozwiązań, które były zaadaptowane do ich potrzeb, czasami pracy też w Polsce, jeżeli jechali do Polski. To była taka bardzo konkretna i przyziemna praca zadaniowa. I oni też nie oczekiwali tego, że ja będę jakoś na te historie reagować, bo dla nich ja i tak im pomagałem. Więc to dawało takie poczucie zerowego przymusu. To znaczy oni mogli mówić i mogli też powiedzieć, że na przykład nie chcą już, żeby to było nagrywane, ponieważ kamera była zawsze trzymana przez operatora, który siedział obok mnie i ona w każdej chwili mogła być wyłączona i schowana. I to dawało taką sytuację też bardzo bezpieczną. Oczywiście my się poznawaliśmy nawzajem i to był też dialog. Oni byli też często ciekawi tego, dlaczego ja jeżdżę, skąd znam język i co ja już widziałem, ale w większości byli przede wszystkim zainteresowani, jak wygląda życie w Polsce, czy tam jest bezpiecznie. No to były takie pytania, które mi się nazywały w pierwszej kolejności. I ten pragmatyczny kontekst, myślę, że pomagał nam przebrnąć przez te rozmowy. I to widać bardzo w filmie. W filmie jest bardzo dużo też takiej refleksji w ciszy. I te rozmowy widać, że one też z ciszy powstają, jakby te opowieści. One się rodzą w tej trasie. To nie jest sytuacja wywiadu, pytania, odpowiedzi. To jest raczej film, który jest jedną wielką, snującą się w trasie opowieścią, połączoną z doświadczeń wielu osób, które nagle stały się uchodźcami wbrew swojej woli.
Maćku, to ja w takim razie podchwycę to pytanie bohaterów twojego filmu. Dlaczego ty postanowiłeś tam pojechać? I to nie pierwszy raz, bo ty już byłeś przecież w Ukrainie w 2013 roku, kiedy rejestrowałeś to, co się dzieje na Majdanie. ale w końcu to jest też tak, że te wątki związane z naszymi wschodnimi sąsiadami, teraz mówimy o Ukrainie, ale wcześniej przecież była twoja wielka fascynacja Rosją, to, no to właśnie było bardzo obecne, mocno obecne w twoim życiu. No ale fascynacja to jest jedna, podjęcie decyzji o tym, że kupuję samochód, jadę, a potem jeszcze kręcę film, no to wymaga jednak, no to jest naznaczone pewnym większym ciężarem gatunkowym. Dlaczego to zrobiłeś?
Tak jak mówiłem, no ja wyjechałem, no to był, powody są podobne do powodów, które kierowały no tysiącem innych wolontariuszy. I to był pierwszy, to był taki pierwszy impuls, to znaczy coś muszę zrobić. Wiele osób się zaangażowało z Warszawy tutaj w dworcu zachodnim. Wiele osób się zaangażowało w organizację pomocy humanitarnej. My mieliśmy taką grupę, w której ja akurat się zająłem transportem. I na początku to były właśnie te wyjazdy na granicę, potem bardzo szybko wyjazdy do Ukrainy. I tak naprawdę ja się nad tym długo nie zastanawiałem. To było coś tak bardzo naturalnego, jak jeździmy i pokazujemy ten film za granicą, gdzieś bardzo daleko. I ludzie zadają mi to pytanie. Ja czasami mówię o tym, że jesteśmy w Polsce krajem, który zawsze wysyłał emigrantów. My zawsze mieliśmy odwrotny problem. To znaczy gdzieś tam byliśmy bardzo często uchodźcami, byliśmy na wymuszonej emigracji i tu nagle pierwszy raz w takiej skali, bo oczywiście były takie przypadki już wcześniej, ale w takiej skali to pierwszy raz znaleźliśmy się w tej odwróconej roli, w tej drugiej roli tych przyjmujących. I myślę, że to jest jakaś odpowiedzialność. To jest jakaś odpowiedzialność wynikająca może z jakiegoś pojmowania takiej szerokiej koncepcji sąsiedztwa, w którą ja bardzo wierzę. Takiego sąsiedztwa opartego nie na wspólnocie mieszkaniowej czy gminnej czy nawet językowej, ale na wspólnocie szerszej, opartej na jakichś wspólnych doświadczeniach historycznych. I myślę, że taką wspólnotę gdzieś tam stworzyliśmy z Ukraińcami, pomimo wielu narastających prób zniszczenia jej, szczególnie w tej chwili.
Ja się zastanawiam, Maćku, zastanawiam się nad tym, czy jeśli myślisz sobie o tym czasie właśnie tego kursowania tym vanem, wcześniej tylko kursowania, potem rejestrowania, to czy są takie obrazy, które przychodzą ci przed oczy twojej wyobraźni, ale nie takie, nad którymi musiałbyś się zastanawiać, tylko takie, które po prostu momentalnie, może nawet z brzucha bardziej niż z głowy, stają ci przed oczyma? Jakie to są obrazy?
To są bardzo często obrazy granicy polsko-ukraińskiej z tych pierwszych dni, która była wypełniona ludźmi stojącymi na mrozie, pod padającym śniegiem, praktycznie wyłącznie kobiety z dziećmi i po prostu ta bezsilność bijąca z twarzy tych ludzi, którzy mieli absolutnie najnormalniejsze życia wcześniej i nagle praktycznie 1/3 kraju znalazła się na tej granicy, na zewnątrz, w mrozie. Tam było tyle, to było szaleństwo po prostu. I po drugiej stronie tej niewielkiej ilości wolontariuszy, osób, które próbowały coś zrobić, ale były przytłoczone, przytłoczone tą masą nieszczęścia. I to człowiek czuje się mały wtedy i czuje, że ja pamiętam tak po prostu wtedy takie poczucie też no to zupełnej bezsilności. No to, że ja przewiozę 9 osób raz dziennie, czy to coś zmieni? I taka chęć po prostu robienia, no poświęcenia się absolutnego. No to, natomiast to były te pierwsze momenty. I myślę, że każdy pamięta te pierwsze dni bardzo dobrze. No potem oczywiście były obrazy z Ukrainy Wschodniej, kiedyś ja się przeprowadziłem do Kramatorska i jeździliśmy bardzo dużo po wsiach pod Soledarem, pod Bachmutem i tam wyciągaliśmy ludzi z piwnic właściwie, którzy nie chcieli wyjeżdżać i musieliśmy ich namawiać i to były też obrazy takich osób, które właśnie no, za wszelką cenę chciały zostać, ponieważ tak bały się tego skoku w niepewność, którym dla nich był wyjazd.
Już za chwilę miną 2 lata od wybuchu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak ty po tych 2 latach patrzysz na ten swój film? Oglądałeś go ostatnio?
Tak, oglądałem go 2 tygodnie temu. Mamy bardzo dużo pokazów ciągle filmu na całym świecie. W rocznicę właśnie dzisiaj pokazujemy film w Uzbekistanie, w Kanadzie. 2 dni temu odbył się pokaz w Paryżu razem z 2 bohaterów, tym z Sifą z Konga, która przyleciała na ten pokaz z Berlina po 30 paru operacjach, po tym jak została postrzelona przez rosyjskich żołnierzy. No ja czuję, że ten film cały czas żyje, że on jest jakimś ciągle świadectwem takim, które musi nam przypominać o tym, że to ciągle się nie skończyło, że i ta wojna zmierza w kierunku takim bardzo niebezpiecznym, takiego zamrożonego konfliktu i musimy po prostu za wszelką cenę tego uniknąć tego zmęczenia wojną, które no jest wszechobecne i no starać się oczywiście teraz przede wszystkim lobbować w różnych krajach za pomocą rządową dla Ukrainy. No oczywiście to wszystko jest bardzo niepokojące, co napływa od nas z frontu i no ja bardzo się martwię, co przyniesie ten kolejny rok dla Ukraińców, ale też dla nas. No jesteśmy w takim bardzo trudnym momencie i jakoś musimy przez niego przebrnąć. Myślę, że ten film jakoś pomaga trochę jeszcze raz wskrzeszać w pewnym sensie takie poczucie współczucia, o którym czasami zapominamy dla tych osób, które doświadczyły tych okrucieństw ze strony najeźdźców.
A zmęczenie wojną do tego niestety się przyczynia, dlatego właśnie w stronę tego czułego i bliskiego spojrzenia na drugiego człowieka, to jest właśnie ta strona, w którą między innymi zabiera nas film Skąd, Dokąd, czy w którą pozwala nam bardzo uważnie spoglądać. Film, najnowszy film dokumentalny Maćka Hameli, film, który, jak mówił reżyser w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego, zrodził się z poczucia odpowiedzialności wynikającej z poczucia sąsiedztwa, ale także wspólnoty, która wykracza poza granice Polski. Maciek Hamela był także z nami w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. Bardzo ci dziękuję, Maćku, za to spotkanie.
To ja dziękuję tobie i wszystkich pozdrawiam.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem, Paweł Lorenz i Inka Siepracka audycję zrealizowali. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.